Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Drodzy Państwo, troszeczkę taki, można powiedzieć, improwizowany odcinek, bo odcinek, który jest skutkiem podróży Radia Wnet tutaj na wschód Polski. Opowiadaliśmy trochę o kryzysie migracyjnym, trochę o sytuacji w polskich lasach, także o sytuacji myśliwych. Jedna z głównych konkluzji, wszystkie te grupy mówią wprost: musimy dzisiaj walczyć o to, abyśmy w ogóle przetrwali, o to, abyśmy mogli kontynuować to, co tak naprawdę robimy od pokoleń, to, czego uczyli nas nasi dziadkowie, ojcowie, to, co chcielibyśmy przekazać swoim dzieciom, ale jest wielki znak zapytania. Ten znak zapytania wynika z jednej strony z działalności rządu, z drugiej strony z Unii Europejskiej, tych zmian traktatowych, o których mówi się dzisiaj coraz mniej. A ja nie ukrywam, że zatrzymałam się tutaj na pograniczu polsko-białoruskim u zupełnie wyjątkowej osoby. Jest ze mną Joanna Gumińska, patronka.
Dzień dobry.
Patronka repatriantów, też taka osoba, która wybrała wolność, która zwraca uwagę na wszystkie te niepokojące rzeczy, które dzisiaj się dzieją. No i tak naprawdę, Asiu, może tak opowiedz kilka słów o sobie, w jakim miejscu się znajdujemy.
Opowiem parę słów o Wandzinie. To jest folwark Wandzin na zachodniej Grodzieńszczyźnie. Ja uporczywie będę używała tej nazwy, bo jesteśmy w tej chwili w Wielkim Księstwie Litewskim, a nie na Podlasiu. Wielkie Księstwo Litewskie, tak słowem wprowadzenia, powiem Państwu, że zaczynało się tuż za Białymstokiem, w takim miasteczku Wasilków. Wtedy to pewnie była wieś. I najbliższym miastem, wokół którego orbitują wszystkie okoliczne miejscowości, to jest Grodno, dzisiaj odcięte sztucznie granicą. Ale ja mam poczucie przynależności do terenu Wielkiego Księstwa teraz, mimo że jestem rodowitą warszawianką, rodzina mojej mamy od pokoleń związana z Warszawą, rodzina mojego taty z kolei z Krakowem, ale Kresy są moją duchową ojczyzną. Zresztą myślę, że tak jak wielu Polaków, tak? Bezpośrednio skłoniła mnie powieść Nad Berezyńcy, jedno chyba, może nawet zaryzykuję stwierdzenie, że największe dzieło. Jaśmina kiwa głową, bo też jest wielką fanką tej powieści.
Tak, wydaje mi się, że to jest absolutnie niedoceniona powieść cały czas jeszcze w Polsce, a absolutne arcydzieło.
I po przeczytaniu tej powieści zajęłam się kwestią wynagradzania krzywd Polakom, którzy zostali po tamtej stronie granicy, po hańbie traktatu ryskiego w 21 roku. I zaangażowałam się w działalność fundacji, która repatriuje młodych Polaków ze wschodu która to fundacja prowadzi w Warszawie szkołę. Ale też życiowo postanowiłam dopiąć klamrą zakończyć poszukiwania, które trwały, bagatelka, 22 lata od czasu, kiedy byłam bardzo młodą osobą, prawdopodobnie w wieku Basi, mojej córki, kiedy zaczęłam podróżować z myślą taką, że wyjadę kiedyś z wielkiego miasta. Oczywiście nie miałam wtedy żadnej świadomości, że będziemy przynależeć do Unii Europejskiej, bo nie było jej nawet w zamysłach. A myśmy byli jeszcze wtedy państwem w mocy poprzedniego, słusznie minionego reżimu. Ale wiedziałam, że to się wydarzy i dlatego tutaj teraz jesteśmy. Udało się znaleźć Wandzin. To jest taki folwarczyk historyczny, który mozolnie staram się dźwigać z ruin. Jest też tutaj mały domeczek agroturystyczny, zwany Samotnią. Serdecznie Państwa zapraszam. Mamy profil na Instagramie, który się nazywa Wandzin na Odludziu, bo rzeczywiście jesteśmy na całkowitym Odludziu. W starej Dąbrowie stoi drewniany dwór na wzgórzu, gdzie właśnie teraz jesteśmy i nagrywamy. I to jest taka oaza absolutnej wolności. I staram się tę wolność tutaj kultywować. Jest mi o tyle łatwo, że nawet w dobie ETS-ów i różnych potworności, które nowy Związek Europejskich Republik nam szykuje, na szczęście Wandzin jest zabytkiem. W związku z tym nikt nie może nakazać mi rozbiórki piecy kaflowych i płyty kuchennej, która daje mi absolutne poczucie wolności i też takiego działania proekologicznego, ponieważ palę tutaj i dom jest ogrzewany drewnem, które przynoszę ze swojego lasu. Czy są to spady, jakieś gałęzie, które opadły, czy po prostu efekt trzebieży, którą trzeba przeprowadzać we wszystkich drzewostanach.
A być może już za chwilę większość Polaków nie będzie miało takiej wolności wyboru, nawet tym, w jaki sposób chcą ogrzewać swoje domy. Trochę jest tak, że ten pomysł tak naprawdę na cykl rozmów jest pokłosiem tego, że za każdym razem, kiedy trafiłam tutaj do Wandzina albo miałam okazję spotykać się z Asią w Warszawie, miałam taką refleksję, kurczę, to jest taka kopalnia wiedzy, przemyśleń, ale też naprawdę takiej trafności oceny i moim zdaniem łatwości przekazania tego, co dzisiaj się dzieje w taki sposób, aby trafiało to do wszystkich ludzi, bo wydaje mi się, że my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim momencie się znaleźliśmy. Z tego, że dzisiaj trochę mówimy o CPK, mówimy o atomie, już wiemy, że najprawdopodobniej te projekty będą gdzieś zakopane. Na pewno, niestety, ja pochodzę z terenów zachodniopomorskich, na pewno nie będzie już portu kontenerowego w Świnoujściu. Mamy Odrę, która jest jakimś parkiem narodowym, do której ekolodzy opłacani przez niemieckie Ministerstwo Środowiska wydają zgody, na kanwie których my potem tak naprawdę zamykamy sobie bardzo ważną gałąź gospodarki, a bezpłatnie Odry nie będzie portu kontenerowego w Świnoujściu. My naprawdę nie mówimy o ważnych rzeczach, one są przykrywane i w sumie taka moja prośba do Ciebie, żebyś swoimi słowami wytłumaczyła, w jakim my jesteśmy momencie i co dzisiaj te decyzje, czym one mogą skutkować.
Drodzy widzowie, pani redaktor tak wysoko postawiła poprzeczkę, że naprawdę nie wiem, czy sprostam, ale postaram się. Jako osoba, która się, modne słowo, identyfikuję jako wolnościowiec, bacznie przyglądam się wszelkim zmianom i mam wrażenie, że to, co dzisiaj się dzieje w Polsce, ten stan absolutnego chaosu, atrofii instytucji państwowych, rozkładu całkowitego i wygaszania wszystkich potencjalnych inwestycji ma cel. To nie jest żadne przypadkowe działanie. Wydaje mi się, nabieram coraz większej pewności, że jest to ściśle skorelowane z kursem, jaki wbrew woli obywateli suwerennych państw europejskich obrała Bruksela, mianowicie kursem na federalizację. Żeby była ona możliwa, to trzeba tak osłabić państwa narodowe, a jak wiemy, Polska radziła sobie w ostatnich dekadach doskonale. I PiS, mimo że mogę krytykować ten rząd za wiele fatalnych w skutkach zaniechań albo decyzji, to jednak miał jakieś prorozwojowe pomysły, które nie daj Boże dla Brukseli mogłyby zostać zrealizowane, co oznaczałoby wzmocnienie suwerenności państwa polskiego, no bo silna gospodarka oczywiście rodzi takie konsekwencje, że ludzie nie chcą się poddawać jakimś, znaczy nie jest też łatwo takiemu państwu cokolwiek narzucić, bo zyskuje mocną pozycję na arenie międzynarodowej. W związku z tym ten zaplanowany prawdopodobnie od dawna chaos, w jaki Polska jest wprowadzona, to już nawet nie jest bałagan prawny, to jest absolutna anarchia, to co w tej chwili jest przeprowadzane, ma służyć temu, że być może, obym się myliła, że zostanie ogłoszone referendum, które będzie pierwszym krokiem do domknięcia projektu federalizacji i likwidacji państw narodowych, bo państwo polskie przestanie być w jakikolwiek sposób sterowne. Już w tej chwili jest praktycznie niesterowne, co oczywiście ma dla nas obywateli też poważne konsekwencje, bo niedziałający wymiar sprawiedliwości jest początkiem końca polskiej państwowości. Po prostu. To zamieszanie z neosędziami, paleosędziami, przecież wiadomo, że zwykły obywatel, mało tego, nie wszyscy prawnicy mają jednoznaczne zdanie na ten temat, a większość zwykłych obywateli w ogóle nie ma pojęcia o co w tym wszystkim chodzi, jakie jest całe tło tego rozgardiaszu. Więc moim zdaniem tło jest takie, żeby doprowadzić Polskę do skrajnego rozedrgania, na skraj przepaści i ogłosić referendum stowarzyszeniowe, referendum federacyjne, które oczywiście pytania na pewno w tym referendum, które by zostały sformułowane, byłyby postawione w taki sposób, żeby nikt do końca z obywateli, którzy nie śledzą tych kwestii na co dzień, nie wiedział, za czym głosuje. Na pewno dotyczyłyby przywrócenia sprawności instytucji państwowych. Czy jesteś za przywróceniem sprawności instytucji państwowych, za silną władzą, za odbudową tych instytucji? To by było w ten sposób. i boję się, że jest to celowe działanie, bo ja już nie wierzę w to, że ktokolwiek chce zrobić krok wstecz i że mógłby nastąpić jakikolwiek reset.
I to jest jedna warstwa tego problemu, jak jeszcze spojrzymy głębiej, nawet jeżeli zdarza się, że na przykład w strukturach unijnych część państw, bo tak było za pierwszym razem, kiedy była dyskusja o zmianach traktatowych, było sporo państw, które się temu sprzeciwiały, ale okazuje się, że jest tak silny lobbying i tak ogromne pieniądze są wykładane w Unii Europejskiej i mają takie lewary, że bardzo szybko większość z tych państw po prostu, czyli polityków poszczególnych europosłów z poszczególnych partii, wycofało się z tego sprzeciwu. I to jest kolejna rzecz, że my tak naprawdę sobie nie zdajemy sprawy z tego, że dzisiaj no, rozgrywa nas garstka polityków konkretnych frakcji, które są absolutnie, można to powiedzieć wprost, skorumpowane albo przekupowane przez pieniądze z dużych korporacji i to oni decydują o całym na przykład bezpieczeństwie żywnościowym Unii Europejskiej. Bo powoli, to odczuwamy w Polsce, ale mieliśmy protesty rolników przecież i z Brukseli, i z Niemiec, i z Francji, no tak naprawdę małe i średnie gospodarstwa tracą rację bytu. My rozmawiamy z rolnikami, ja też jestem córką rolnika, ci ludzie bardzo często, no to co podkreślają, to, że nie mają poczucia godności w tej pracy, dlatego że to są często no, chłopi, ale tacy ludzie, którzy są nauczeni bardzo ciężkiej pracy i tego, że chcieliby uczciwie zarabiać. Jasne, że jest pewnie jakiś margines takich rolników, którzy tylko mieli kilka hektarów, chcieli brać dopłaty, ale to jest margines. No, polski rolnik generalnie to jest człowiek, który jest głową rodziny, który chce godnie zarobić i jest przyzwyczajony do ciężkiej pracy. Dzisiaj on tak naprawdę nie wie, co ma dalej ze sobą zrobić, dlatego że jego praca straciła rację bytu. Jeżeli pracuje przez cały rok i uda mu się wyjść na zero, to jest super, a bardzo często zostaje z długami. I wydaje mi się, że naprawdę o tym mówi się za mało, bo jeżeli my zlikwidujemy polskie rolnictwo, no to będziemy skazani tak naprawdę, no właśnie, na co?
Znaczy, ja w ogóle sobie nie wyobrażam tego, żeby te protesty nie rozlały się jeszcze szerzej. I mam nadzieję, że wszystkie środowiska konserwatywne i wolnościowe dołączą do tych protestów, albo nawet jeżeli nie fizycznie, no to będą je, prawda, wspierać. Bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawową kwestią, którą powinno zapewnić swoim obywatelom państwo. Mieliśmy w pandemii, gdzie restrykcje były niewspółmierne w stosunku do stopnia zagrożenia. Dzisiaj już jasno można o tym powiedzieć, tak? Wszyscy wiemy, że to było mocno na wyrost. Zostały zerwane łańcuchy dostaw. Czy ktoś z Państwa, na pewno Państwo pamiętają, nie czy ktoś z Państwa, tylko na pewno Państwo pamiętają, co stało się z cenami drewna, stali, materiałów budowlanych, które szybowały, gdzie byli spekulanci, którzy w ogóle próbowali zarabiać na zwyżkach cen materiałów budowlanych właśnie poprzez zerwane łańcuchy dostaw. W momencie, kiedy będziemy importować żywność z innych krajów świata i nie będziemy jej produkować lokalnie. Już pomijam to, że wzrośnie ślad węglowy, który jest przecież tak istotny. Przecież ślad węglowy jest w ogóle kluczową i centralną kwestią naszej dzisiejszej egzystencji, tak? Żeby ślad węglowy był mniejszy. Więc jak będziemy importować mięso z Argentyny, owoce z Azji Południowo-Wschodniej, a cukier z Ukrainy, to ten ślad węglowy i dla płonącej planety zwielokrotni się no, w sposób niewyobrażalny. Więc to jest to, ja to oczywiście się śmieję z tego w tej chwili, ale wskazuję na nielogiczność tego typu rozwiązań. A druga kwestia to już nawet nie są kwestie pandemiczne czy wojenne, które rzeczywiście zrywają te łańcuchy dostaw. Ale bezpieczeństwo żywnościowe znajdzie się w ten sposób w ręku garstki osób, które niekoniecznie muszą mieć dobre zamiary. Ja mam przeświadczenie o jak najgorszych zamiarach osób dzisiaj kierujących Unią Europejską. To są neokomuniści, którzy chcą nas pozbawić kompletnie wolności, którzy chcą ograniczyć, którzy chcą wprowadzić te, już zdaje się, zapadła taka decyzja, paszporty cyfrowe, całkowicie kontrolować obrót gotówkowy. Tu, gdzie mieszkam, tutaj mieszkają sami wolnościowcy, w związku z tym Ja zapewniam Państwa, że tutaj wrócimy do wczesnego średniowiecza i do obrotu towarowego, barterowego, tak? Będziemy po prostu każdy coś wytworzy i będzie się tym wymieniał. Ale tak nie mogą funkcjonować rozwinięte państwa. Po prostu nie mogą. To wrogowie suwerennych narodów europejskich to jest dzisiaj Bruksela. I ja mówię o tym z pełną odpowiedzialnością. Dziwię się, że konserwatyści, strona konserwatywna nie wyszła z pomysłem przeprowadzenia debaty jeszcze za rządów PiS-u nad kondycją Unii Europejskiej i jej skrajną ideologizacją. Pamiętasz, mówiłyśmy o tym, że taka debata powinna się odbyć w trzech odsłonach, w każdej z telewizji, żeby nikt nie miał pretensji, więc były to i TVP, i Polsat, i TVN. I tam taką debatę należałoby przeprowadzić, bo rzeczywiście większość obywateli, tak jak powiedziałaś, nie ma pojęcia, dokąd zmierzamy. A my mamy włożony palec między drzwi, które się właśnie w tej chwili domykają.
Tak jest. I to gdzieś trochę jest też taka refleksja, że faktycznie za to też bardzo dużą odpowiedzialność ponoszą mimo wszystko media, dlatego że widzimy, tak jakie tematy się sprzedają. Ostatnie przykłady, to głośno komentowane alkotubki, to wykorzystywane i politycznie, ale też niestety medialnie, czy tematy związane z aborcją, oczywiście sprawa bardzo ważna, natomiast w zderzeniu z tym, że być może zamykamy sobie dzisiaj drzwi do gospodarczego rozwoju Polski.
Przepraszam, że ci na sekundę przerwę, w XXI wieku nie aborcja jest ważna, tylko zapobieganie ciąży.
Antykoncepcja, o której się o dziwo nie mówi, ale to właśnie po to. Jest temat zastępczy, a w międzyczasie, czy w tym samym czasie powiedzmy, podejmujemy decyzje, które naprawdę zamykają nam, i to na zawsze, zamykają nam drzwi, do których już nie będzie powrotu, do spraw, do które po prostu Polska straci. Dlatego to jest tak ważne, dlatego to już jest ten moment, to nie jest za rok, za dwa lata i tak naprawdę po to są nasze spotkania i chciałabym, żebyśmy zwracały.
Po to się też hoduje pokolenie idiotów, zauważ. Pokolenie idiotów, kompletnie doprowadzając do kompletnej destrukcji systemu edukacji, który i tak był wadliwy. To nie jest jakaś personalna wycieczka w stronę ministra Czarnka, broń Boże, ale też były tam zaniechania, które można było naprawić. Ale to, co się dzieje w tej chwili, my wyhodujemy pokolenie niewolników. Ludzi, którzy nie będą rozumieli nic w swojej masie, tak? Młodzi ludzie, oczywiście dzieci z dobrych domów, gdzie jest pełna troska, edukacja, jakiś ogólny rozwój, o klasyczną edukację, czyli o to, żeby młody człowiek z każdej dziedziny miał jakieś pojęcie, które pozwoli mu nawigować w świecie zewnętrznym, żeby wiedział, jak się w nim poruszać. Te dzieci z domów, gdzie jest troska o ten wymiar edukacyjny, sobie poradzą, bo rodzice będą te dzieci edukować prywatnie, prawda? Wysyłać na, nie wiem...
Mówimy o trendzie, który będzie dotyczył wszystkich.
Ale dzieci z rodzin nieuprzywilejowanych kulturowo, czy nie mówię finansowo, bo to nie jest przecież tożsame, czy z rodzin mniej świadomych, zamiast odrabiać lekcje, będą siedziały ze smartfonem kolejne godziny, patrząc w jakieś produkcje patostreamerów czy innych patocelebrytów promowanych przez pana z TVN-u, starszego pana z TVN-u, któremu się cały czas wydaje, że ma, nie wiem, 30 lat, tak. Groteskowa postać bezpieczeństwa procesowego, nie chcę na razie wymieniać nazwisk. Jak się rozkręcę, to i do tego dojdziemy.
Bo te granice się absolutnie zatarły i w mainstreamowych mediach, ale te media tak naprawdę gonią za internetem, nie ma co ukrywać, to jest po prostu biznes, więc skoro w internecie absolutnie już te granice zostały, te wspomniałaś o tych patostreamach, dostępne tak naprawdę dla dzieci na wyciągnięcie ręki, tak, nie ma żadnej kontroli nad tym, a telewizja po prostu w sposób
to jeszcze nie odrabia lekcji, niech poświęcą te dodatkowe 3 godziny, żeby sobie popatrzeć na osoby, które tak naprawdę powinny być izolowane od społeczeństwa, a nie promowane w jakichkolwiek mediach.
To prawda i myślę, że cały może taki system edukacji i te zagrożenia, które dzisiaj są nakierowane głównie na ludzi młodych, bo to oni są najmniej odporni na to, to też będzie temat jednego z naszych kolejnych odcinków, ale może tak w skrócie zapowiemy, bo porozmawiamy jeszcze o kryzysie migracyjnym tutaj. My dzisiaj przyjechaliśmy tak naprawdę jako Radio Wnet, robiliśmy reportaż z granicy. Niestety jest to cały czas aktualny problem tutaj i nie zapominajmy, że mamy ogromny kocioł bliskowschodni, to wszystko to są jeszcze otwarte karty, bo i Izrael, i Liban, i Izrael, i Iran, i bardzo trudna sytuacja w Strefie Gazy, miliony już tak naprawdę uchodźców wojennych i tak trzeba na razie jeszcze wewnątrz, te płyty tektoniczne są gdzieś tam się zamykają na Bliskim Wschodzie, ale nie ma co się łudzić, że nowe szlaki migracyjne się nie otworzą, że tych uchodźców nie będzie tutaj coraz więcej i nie ma też się co łudzić, że czy Łukaszenka, czy Putin nie będą chcieli w jakiś sposób hybrydowo ponownie uderzyć w Polskę, więc temat związany z migracją to myślę, że będzie nasz kolejny odcinek. No a tutaj już trochę zamykając klamrą, no pytanie w takim razie, co my możemy zrobić dzisiaj jako Polska? Trochę widać, że te trendy prawicowe, a nawet czasem skrajnie prawicowe, bo to jest też to zagrożenie w Unii Europejskiej, ostatni przykład wybory w Austrii, że gdzieś one się przebijają, ale to wciąż jest za mała siła i czy my mamy jakiekolwiek narzędzia, żeby postarać się zatrzymać tę machinę?
My jeszcze tak, Zachód już stosunkowo niewielkie, bo tam po prostu wszelkie inicjatywy mające na celu uświadomienie obywateli są natychmiast likwidowane. No, na Zachodzie nie ma w ogóle wolności słowa, u nas też pewnie za chwilę nie będzie. Ale póki możemy, musimy jeszcze funkcjonować może nie w mainstreamie, ale cały czas w pierwszym obiegu, tak? Nie musimy jeszcze funkcjonować w ukryciu i musimy się dzielić tą wiedzą i myślę, że bardzo odważnie o tym mówić. Niestety nasza prawica, czy nasi konserwatyści nigdy nie potrafili, nie dysponowali też takimi pieniędzmi, ale nie potrafili też stworzyć takiego modelu aspiracyjnego dla młodych ludzi, prawda? Prawica się nieodmiennie kojarzyła ze źle dobranymi butami i z jakimiś, nie wiem, prześnymi wybrykami różnych działaczy głównej partii, dzisiaj opozycyjnej. No, nagłaśnianymi przez mainstreamowe media, wiadomo, no, każda taka wpadka była wykorzystywana. Ale mimo wszystko myślę, że jeżeli będziemy uświadamiać ludziom to, o czym mówiłyśmy na początku, ludziom, bo czy poprzez audycję Radia Wnet, czy poprzez podcasty, czy mam nadzieję, że no, wielu publicystów oczywiście ten temat porusza, trzeba bić na alarm, że to, co się dzisiaj w Polsce dzieje, dzieje się po coś. Ten chaos, który jest wprowadzany, on naprawdę nie jest dziełem przypadku. Mam nadzieję, wierzę w to, że pan Kosiniak-Kamysz, pan wicepremier, jest dobrym człowiekiem i chciałabym tak myśleć, tak? Na pewno osobą, która jest świadoma tego, co się dzieje w koalicji, to jest pan Marek Sawicki. Na pewno paru jeszcze innych polityków by się znalazło. Ale mam nadzieję, że na przykład oni, mając na celu dobro państwa polskiego, okażą się mężami stanu i w pewnym momencie powiedzą dość, że ta koalicja się po prostu rozpadnie. To jest jedna możliwa ścieżka. Druga możliwa ścieżka to są masowe bunty społeczne po prostu, których jeszcze nie widzę na horyzoncie, ale nie wykluczam, że to się może pojawić.
Ja myślę, jeżeli tak tylko mogę się wtrącić, że ta koalicja ona się rozpadnie, dlatego że to jest tak ogromne jednak różnice i ideologiczne, i programowe, one są nie do pogodzenia. Jest tylko kwestia tego, kiedy się rozpadnie i ile tych konkretnych decyzji, które już będą nieodwracalne, albo które na tyle będą po prostu no, szkodziły i to będzie już taka droga bez wyjścia, bo to się rozpadnie, ale jeżeli się rozpadnie za rok albo za dwa, a do tego czasu my już naprawdę stracimy tak dużo, no to będziemy wszyscy odczuwać tego konsekwencje i dlatego chyba tak ważne, żeby mówić o tych zagrożeniach, bo ja też nie twierdzę absolutnie, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości byłby lepszym pomysłem, czy
ja uważam,
nie widzę takiej, ja też nie, zresztą też ten kapitał ogromny, który mieli te przegrane wybory, są najlepszym tego efektem. Myśmy jeździli, rozmawialiśmy od przedsiębiorców, po rolników, te wszystkie grupy społeczne czuły się absolutnie zawiedzione, głosowały na prawicę, głosowały na PiS, mówiły po latach, że tak ogromna odpowiedzialność na ich barki została zrzucona, czy rolnicy mówili, że czuli się po prostu osamotnieni, potraktowani w sposób niegodziwy i tak dalej. I to wszystko no, było efektem przegranej PiS-u, ale jednak pewna taka myśl, pewne to spojrzenie na te duże projekty infrastrukturalne, na to, że Polska no, nie musi być takim państwem na kolanach, tam gdzieś ta myśl się...
Znaczy nie ma prawa być państwem na kolanach. Wielkie, świetnie rozwijające się państwo w serce Europy, z jakiego powodu ma być na kolanach? Z jakiego powodu? Z jakiego powodu premier mojego kraju daje sobą pomiatać i ja byłam absolutnie zażenowana wystąpieniem i zachowaniem naszego premiera, pana Tuska, w momencie, kiedy Scholz powiedział, że nie poczuwa się, że nie się nie poczuwają do żadnych reparacji czy odszkodowań. Oczywiście ja wiem, że jest różnica w nomenklaturze w sensie prawnym, tak? Natomiast ja często tych pojęć używam zamiennie, rekompensaty za to, co się zdarzyło. I pan premier po prostu powiedział, że pan Scholz nie czuje się zobowiązany. Jakżeż można? Przecież już to jest przyczynek do tego, żeby wyjść na ulicę. To jest w ogóle niemożliwe. No. I kim my jesteśmy, że dajemy sobie pluć w twarz? Dumnym narodem w centrum Europy. Ja przypominam wszystkim, ja oczywiście rozumiem, że historia pierwszej Rzeczpospolitej, która gdzieś tam moim zdaniem cały czas duch tej pierwszej Rzeczpospolitej gdzieś w nas żyje, ale nie tylko w nas, żyje we wszystkich narodach tej części Europy. Żyje na Litwie, żyje na Łotwie, żyje w Estonii, w Mołdawii, na Białorusi, na Ukrainie, w innych miejscach. Byliśmy wielkim ośrodkiem, którego kultura, język, myśl polityczna promieniowała na inne narody. I my dzisiaj przyjeżdża jakiś niepopularny we własnym kraju kanclerzyna i mówi, że on się nie poczuwa? No przecież to w ogóle... Czy wam się to mieści w głowie, drodzy widzowie? Bo nam się to nie mieści w głowie w żaden sposób.
I to są pytania, na które będziemy starały się odpowiadać w kolejnych podcastach. Joanna Gumińska, mieszkanka zachodniej Grodzieńszczyzny i też patronka repatriantów, była moim i państwa gościem, współgospodarzem tego programu. Bardzo
dziękuję
serdecznie.
Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich też na pyszne jedzonko. Póki jeszcze Unia nie ma wpływu na to, co produkujemy, na pyszną dziczyznę, na pyszne sery, na różne wspaniałości regionalne, które tutaj są. Do oazy wolności. Na Litwę Grodzieńską. Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.